A teraz goście w studiu Radia Gdańsk. Tomasz Dziemianczuk, pracownik ACK Uniwersytetu Gdańskiego, radny dzielnicy Przymorze Małe, Gdańsk Obywatelski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I żeby Państwu jeszcze przypomnieć, kto to jest ten człowiek, który został oskarżony za bycie piratem i zaczepianie platformy Gazpromu i spędził 2 miesiące w rosyjskim więzieniu. To tak na wszelki wypadek dla identyfikacji.
Było, minęło.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, w rosyjskim więzieniu nie spędził czasu, ale był na Syberii.
Nie siedziałem. Na szczęście nie. Jedynie parę zatrzymań w stanie wojennym. Tylko
a pobyt na Syberii związany już z turystyką, a nie z wywózką.
Dokładnie, parokrotnie nad Bajkałem. Także to bardzo piękne wypady. Dzień dobry.
Dzień dobry. Krzysztof Skiba. No, jak
nigdy nie byłem w Rosji.
Showman satyrytyk, ale w więzieniu byłeś.
Tak. Ale to za komuny.
Tak.
W dawnych czasach. To jest dawne czasy.
No i cóż, panowie, jak odbieracie wynik wyborów? Bo ja miałem i powtarzałem to wielu osobom i mówiłem, że mam jedno wielkie marzenie. Takie, żeby dzień po wyborach albo tego samego wieczoru ten, który przegra, pogratulował temu, który wygrał. I to się spełniło, więc ja tam jestem usatysfakcjonowany z tego powodu już, a pozostałe powody?
Tak, no ja tutaj zgodzę się z panem, panie redaktorze, że prezydent Komorowski zachował się tak, jak sobie wyobrażałem, że się zachowa, z ogromną kulturą, podziękował, pogratulował prezydentowi Dudzie. To jest zupełnie inny rodzaj języka i doświadczyliśmy tego podczas tej kampanii. To prezydenta Komorowskiego atakowano bardzo mocno na spotkaniach. Myślę, że to też między innymi jakiś rodzaj ceny, którą prezydent Komorowski zapłacił. Ja się zastanawiałem nad tym, na czym to polega, że tyle agresji było po drugiej stronie. Już nie mówię o internecie, bo to jest jakby przestrzeń bardzo specyficzna. Ten hejt internetowy jest jakby, można powiedzieć, quasi-kulturą obecną. Natomiast sądzę, że ten rodzaj głębokiego upokorzenia strony opozycyjnej po przegranych wielokrotnie wyborach wywoływał w nich tak ogromne pokłady niechęci i agresji, szczególnie wobec osób, które były przeciwko nim. Nie potrafili sobie z tym tak do końca radzić i tym bardziej jestem zadowolony, że prezydent elekt wezwał do dialogu, do wspólnej pracy i sądzę, że to jest bardzo istotny punkt. Ja jestem skłonny zaufać panu prezydentowi elektowi i chcę dać mu carte blanche. Chcę zobaczyć, jak będzie starał się, aby być prezydentem wszystkich Polaków. To pewnie dla PiSu nie będzie łatwe.
No, bo to brakowało jest dość może tylko takiego z czasów Edwarda Gierka, pomoże dzisiaj, pomożemy. Tak. Nie, ale rzeczywiście to przemówienie Dudy było takie pojednawcze.
Tak, bardzo. To prawda. I właśnie tutaj być może dla...
Ale w kampanii kończąc też przecież nie stawiał, nie mówił, że będzie prezydentem tylko tych, powiedzmy, tych nieracjonalnych albo innych i tak dalej, radykalnych, prawda?
No właśnie. I to dlatego też, już przepraszam, nie chciałbym tu zamęczyć państwa, ale z niepokojem myślę o tym momencie, kiedy po euforii i szczęściu pana prezydenta elekta przyjdą, zapukają do drzwi, poproszą o spłatę rachunku politycznego, bowiem sądzę, że to nastąpi. Nastąpi z pewnością.
No tak, no społeczeństwo po prostu zapomniało, czym był PiS, ale sobie przypomni, i to bardzo, bardzo szybko. Troszkę przerażające jest to, że w ciągu 3 miesięcy można w tym kraju przekonać ludzi do człowieka, no w zasadzie nieznanego do końca. Tak. Nie wiemy, kim jest pan Duda. No, moim zdaniem prezydentura, bo gdyby na jego miejscu był Jarosław Kaczyński, to byłoby no oczywiste, tak? To jest wieloletni działacz polityczny, mający swoje dokonania, dorobek, no wiemy, kim on jest i tak dalej. I to taka osoba, no można na nią głosować bądź nie, ale jest idealną osobą na to miejsce. Tymczasem
kandydatem... Że podobnie było z Bronisławem Komorowskim.
5 lat temu.
Dokładnie.
Chociaż nie, bo to w sumie odbyły się prawybory w Platformie, prawda? Przecież zmierzył się...
No ale też był człowiekiem,
Bronisław Komorowski siedział w stanie wojennym, był internowany, był działaczem politycznym od wielu, wielu lat. To był wcześniej marszałkiem Sejmu, ministrem obrony narodowej. To nie jest tak. Kim był wcześniej pan Duda? No był europosłem, tak? Nawet był działaczem Unii Wolności.
Z tego, co się dowiedzieliśmy. Był zastępcą ministra sprawiedliwości, czyli wtedy na on czas pana Ziobry.
Natomiast powiedzmy sobie, w wypadku pana Dudy, on oczywiście ma tą energię, ma tą świeżość, to, co uwiodło wyborców. Pewnie też jest sympatyczny, bo prezentuje się przynajmniej sympatycznie. Tak,
rodzinę ma sympatyczną.
Rodzinę ma sympatyczną, ładną córkę, także sympatyczną żonę. To więc to wszystko oczywiście to punktuje, natomiast kim on jest, do końca, jakie ma dokonania, kim był wcześniej, jakie ma doświadczenie, nie wiemy. PiS wydał kilkanaście milionów złotych na kampanię wyborczą swojego kandydata i będzie teraz egzekwował to. Przecież prezes Kaczyński zadecydował, to on zadecydował, nie było żadnych prawyborów, tak, w PiS-ie. On zadecydował, on wybrał człowieka właściwie
okazał
nawet nie z drugiego...
Okazał się bardzo trafny wybór, Krzysztofie.
Bardzo trafny, nawet nie z drugiego szeregu, tylko z trzeciego. I teraz, teraz zobaczymy, tak naprawdę moim zdaniem jest to osoba na smyczy prezesa Kaczyńskiego, ale naród wybrał i z tym należy
absolutnie
się pogodzić.
Tak.
To jest demokratyczny kraj. To oczywiście pozytyw jest też taki, że to jest zimny prysznic dla Platformy i być może nawet zdrowe to jest dla polskiego życia politycznego, że co jakiś czas Platforma przyzwyczaiła się wygrywać, teraz musi się przyzwyczaić przegrywać. Prezydent Komorowski rzeczywiście troszkę startował tak z pozycji takiej, że to jest właśnie, mu się należy to stanowisko, że właśnie to jest oczywiste, że on wygra. Te sondaże 60, czy nawet 65% poparcia absolutnie go uśpiły, absolutnie uśpiły jego sztab wyborczy, który popełnił mnóstwo błędów. No i efekt jest właśnie w postaci tego wyniku, jaki
tutaj ktoś z naszych
wczoraj
słuchaczy pisze, tak, panowie, 5 lat temu Jarosław Kaczyński też wieczór wyborczy gratulował panu Komorowskiemu. O, skiba już zaczyna. O ile pamiętam, to 5 lat temu prezes Kaczyński mówił o tym, że przez pomyłkę Polacy wybrali Komorowskiego, więc... Tomasz Dziemianczuk?
Zauważcie, że moim zdaniem prawdziwym wygranym tych wyborów jest Paweł Kukiz, bo elektorat PiS-u prawdopodobnie się nie zwiększył podczas pierwszej czy drugiej tury. Tak naprawdę o tym wyniku zadecydowali młodzi ludzie, którzy głosowali wcześniej na Kukiza i ewentualnie elektorat lewicowy, gdzieś, który jest zagubiony w tej przestrzeni, ale on jest, tak? Są ludzie o afiliacjach lewicowych, którzy prawdopodobnie zagłosowali przeciwko Komorowskiemu, czyli to znowu mieliśmy wybory przeciwko,
wynika,
tak naprawdę.
40% tych, którzy głosowali na Kukiz, zagłosowało później w drugiej turze na Bronisława Komorowskiego.
60%.
Nie, 60% na Dudę, 40%
tak, tak, tak.
Czyli 40% to jest sporo, więc raczej ci, którzy spora część tych, ja bym nie przeceniał tego sukcesu Kukiza, dlatego że spora część tych, którzy głosowało na Kukiza, to oczywiście to jest młodzież, ale to nie jest tylko młodzież, to są ludzie wkurzeni rządami Platformy, to są ludzie właśnie, których Platforma już irytuje i trochę głosowali na przekór. Świadczy to o tym, że w drugiej turze przerzucili swoje głosy
nie
na
Komorowskiego. Nie do
końca. Wiesz,
pracuję na uniwersytecie i mam możliwość, dosyć częstego zresztą rozmawiam, ze studentami na tematy polityczne i mimo, że ja się wywodzę właśnie z takich, powiedzmy, bardziej lewicowych ruchów, bo ruch społeczeństwa alternatywnego, gdzieś kiedyś działałem i prawa zwierząt, prawa człowieka, różne ruchy ekologiczne. Dzisiaj to się nazywa ekoterrorstwo, lewactwo, dokładnie, ale generalnie starałem się zawsze z kolegami działać od najdalszych czasów, odkąd pamiętam. I dzisiaj ta młodzież, która generalnie była nami, tak, była naszymi ludźmi, ma afiliacje prawicowe. To są ludzie, którzy wspierają w tej chwili Korwina, którzy wspierają właśnie ruchy prawicowe, dlatego że dla nich nie ma przestrzeni. Nikt im nie oferuje nic w zamian. Jakby być może jest to nagonka prawicowa. Ja też tutaj dosyć często łapię się na tym, że być może tak obrzydzono ruchy lewicowe, tak obrzydzono w ogóle jakikolwiek ruchy takie
społeczne. Ale z jaką lewicą mają sympatyzować? Z lewicą otwarzy Leszka Millera?
Ale wiesz, jeżeli się słyszy cały czas na temat ruchów ekologicznych, że są terroryści, tak? Cały czas wpadło w taką przestrzeń publiczną słowo lewactwo, czyli wszystko, co się kojarzy po prostu z działaniami probywatelskimi, jest lewactwem.
No
Owsiak jest lewakiem, prawda?
Chciałbym
którym PiS to lewactwo. To
ja bym chciał pana zapytać w takim razie.
Prawica jest na topie, to trzeba przyznać. W 33 w Niemczech też była.
Skoro pana korzenie są lewicowe i ja to szanuję, bo ja światopoglądowo myślę sobie, jestem też bardzo lewicowy. Może gospodarczo liberalny. Ale skoro tak, to dlaczego w sumie i w wyborach samorządowych, i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i już nie wspomnę teraz o wyborach prezydenckich, lewica przestała istnieć. No bo przecież macie naprawdę świetnych ludzi, którzy mogliby, tak się wydaje, pociągnąć za sobą młodych ludzi, a tak się nie dzieje. I myślę, że taka konkluzja, że nie ma przestrzeni do działalności tej takiej społecznej, politycznej, jest błędna. Ja myślę sobie, że ten podział popisowski jest tak mocny, to zwarcie jest tak głębokie, że właściwie, mówiąc takim językiem fajterów, to właściwie brakuje powietrza dla wszystkich innych, żeby mogli rozwinąć swoje umiejętności. Sądzę, że jakby...
Ale ja myślę, że panie profesorze, przepraszam, że przerwę, ale ja myślę, że to nie jest naprawdę, bo wgłębiamy się lewicowość, prawicowość. Tak naprawdę elektorat nie jest ani lewicowy, ani prawicowy. Świadczy o tym to, że 80% tych ludzi, którzy głosowali 4 lata temu na Janusza Palikota, ewidentnie mającego tak. program lewicowy, tym razem głosował na Pawła Kukiza.
Ale ja chciałem właśnie to zauważyć.
To świadczy o tym, że ta masa może nie ma lewicowych czy prawicowych poglądów. To oczywiście politycy, ideolodzy dorabiają do tego. I po prostu... To jest problem zużytych twarzy. Ludzie mają dość pewnych twarzy w polityce. Leszka Millera, mają dość Kwaśniewskiego. To spotkanie prezydenta Komorowskiego z Kwaśniewskim, poparcie nic nie dało. To już jest zgrana karta.
Mówiono o tym, że to pocałunek śmierci.
No dokładnie tak.
A jeszcze to, co powiedział Kwaśniewski, że generał Jaruzelski, żeby żył, głosowałby na Komorowskiego. Jeżeli to miał być poparcie, to ja dziękuję za takie poparcie.
Na pewno. Myślę sobie tylko, że zauważcie, jak szybciutko przeanalizujemy te dane wynikające z wyborów, to tak. Komorowski przegrał, bo przegrał na wsi. Powiedzmy sobie
szczerze. W WSI niektórzy powiedzą, to chodziło o WSI, bo często
tak,
się pojawiają.
Tak, ale przegrał na wsi 62 czy 4 do 38.
No, wśród młodych, ponad 60% młodych głosowało na Dudę.
Ale zauważcie, wygrał wśród wykształconych z wykształceniem podstawowym i średnim. Mówię tu o Dudzie. Komorowski wygrał wśród ludzi wykształconych co najmniej licencjatem i magisterką.
I już się załapali, wzięli kredyt i teraz muszą go spłacać i nie chcieliby, żeby się pogorszyło w naszym kraju.
I ten podział, widzieliśmy, ten podział się utrzymał. Tak? Ta Polska zachodnia to jest raczej taka właśnie głosowana Komorowskiego, Polska wschodnia, ta ściana wschodnia, gdzie tam gospodarczo nie dzieje się najlepiej, głosowana Duda.
Tak, ale zobaczcie, to było 18-20, czyli to są ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat dojrzewali przestrzeni rządu Platformy. Dla nich jest to po prostu siła, z którą trzeba walczyć, tak? Bo oni nie znają żadnych 29. innych...
Tak, oni nie pamiętają, czym był PiS tam w 2005 roku.
Dokładnie tak, w związku z tym...
Tylko, że pojawiło się w tej kampanii, podobnie słyszeliście, kiedy właśnie pojawił się tam wyborcy Kukiza i było, że nie pozwolimy tam gówniarzom decydować. Przepraszam, ale kiedy myśmy w 81 roku wychodzili tłuc się na ulicę, to ja miałem lat 21, prawda, ryzykując. Tak. Byłem gówniarzem. Też ktoś mógł powiedzieć, dlaczego wtedy gówniarze mieli prawo się włączać.
Obrażanie młodych wyborców oczywiście do niczego nie prowadzi. Poza tym, jeżeli uznajemy, że ktoś, kto ma 18 lat, może brać udział w głosowaniu, to ma do tego prawo i jest pełnoprawnym obywatelem.
To tak? Być może nie dodałem jednego, że młodość ma prawa do buntu i do walki. To jest jakby wpisane...
Czy uważasz, że młodość ma obowiązek buntu tak naprawdę do dzisiaj cały czas, a niestety bunt jest sprzedawany, koncesjonowany, jest produktem komercyjnym. W wielu wypadkach. I oni szukają autentycznego buntu, swojej jakiejś tożsamości, identyfikacji.
Dokładnie tak. I tak się właśnie w tej chwili dzieje. Natomiast wszyscy ci, którzy są w stanie racjonalnie podejść do programów, przeanalizować je, myślę sobie, że mają taki, nazwijmy to może, aparat intelektualny i wiedzę, głosowali chyba jednak mimo wszystko na prezydenta Komorowskiego, ponieważ potrafili emocje odciąć od tego, co niesie propozycja programowa. Tutaj sztab prezydenta Lechta doskonale rozegrał tą sprawę, zawładnął emocjami, pokazał dynamizm i tak dalej, nie ma co powtarzać, bo wszyscy to słyszeliśmy 10
razy. Warto dodać, że prezydent Lecht, kandydat Andrzej Duda jest z Krakowa, a w Krakowie wygrał Bronisław Komorowski, więc być może ci w Krakowie go lepiej znają.
Ale w Krakowie jest takie powiedzenie, dawno pamiętam, zawsze moi przyjaciele powtarzali, kara musi być. Ja myślę, że dla Platformy to już jest to część tej kary, a czy będzie dalszy ciąg, to w dużej mierze zależy od tego, czy... No panowie, nie dalej jak w ostatnią sobotę czytałem tutaj na antenie w ramach przeglądu prasy, kiedy była cisza wyborcza, o tych fikcyjnych przychodniach, które powstają tylko po to, żeby zamawiać leki i wywozić je za granicę. Od 10 kwietnia wojewoda pomorski 10 kwietnia wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o możliwość skontrolowania, bo tylko ministerstwo może taką zgodę dać. I od 10 kwietnia takiej nawet odpowiedź nie napłynęła. O czym my rozmawiamy?
Czyli jest to potwierdzenie tego, że państwo polskie istnieje teoretycznie.
Gnuśność Platformy jest, zapłaciła Platforma za swoją gnuśność, za swoją pychę i pewność tego, że właściwie to tutaj nikt ich nie ruszy. No,
to jest pierwsza rata, którą zapłaciła Platforma. Za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie dosyć intensywne działania próbujące ratować sytuację. Ja przewiduję, że przez parę najbliższych miesięcy Platforma będzie próbowała drastycznie uchwalić jakiekolwiek ustawy, które są spełnieniem obietnic wyborczych sprzed paru lat. Bo to jest jedyny okres, kiedy mają jeszcze prezydenta, który im nie zawetuje tych ustaw, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Platformę, no to, co się działo, to jest ewidentna kara wyborców. Złożono wiele obietnic, które nie miały pokrycia dla młodych, dla przedsiębiorców, dla starszego pokolenia, więc Platforma była absolutnie pewna tego, że wybory ma wygrane i w ogóle ta ostatnia sytuacja ze składaniem drastycznych, takich szybkich obietnic przez prezydenta Komorowskiego, myślę, że też zraziła do siebie bardzo wiele wyborców.
To referendum w sprawie JOW-ów,
to było niepoważne, to było obrażanie tak naprawdę wyborców i myślę, że to jakby wyborcy się odwdzięczyli później.
Dwa tygodnie temu, kiedy Bronisław Komorowski o 9 rano wyszedł i nagle taki ewidentnie człowiek, który dostał tęgie bęcki, nazwijmy to tak bardzo plugawym, znaczy może kolokwialnym językiem, który wychodzi i mówi w zasadzie, dam wam wszystko, tylko mnie zostawcie, nie zabierajcie pałacu. Tak, to wyglądało wtedy. I myślę, że ten elektorat, do którego się odwoływał, no nie jest aż tak naiwny, żeby zobaczyć to, dlaczego nie było wcześniej o tym wszystkim mowy.
Tak, dokładnie. I to jest chyba podstawowy zarzut, że to przyspieszenie, bo ja nie sądzę, że to było jakieś histeryczne działanie nerwowego prezydenta, bo przegrał pierwszą turę. Nie, to było racjonalne działanie, tylko to przyspieszenie niestety powinno nastąpić kilka miesięcy wcześniej. Gdyby tak było, myślę, że nie byłoby tego problemu
króciutka. Tak jak w drugiej turze prowadził kampanię wyborczą, tak powinien prowadzić od początku i wtedy być może wynik byłby inny, ale ja powiem tylko tak, dużo osób też głosowało nie tyle na Andrzeja Dudę, ile na jego obietnice, tak? Więc mamy obniżenie wieku emerytalnego, bo tak.
Ja się cieszę.
Dokładnie, będziemy krócej pracować. To chyba tam co?
Ja musiał pracować, będę miał siłę pracować, natomiast to, żebym miał prawo nie pracować, kiedy nie będę miał siły. I myślę, że wielu Polaków właśnie jest w tej sytuacji.
Panowie, nie oszukujmy się. W Polsce mało kto głosuje tak naprawdę wierząc w obietnice prezydenta. Szczególnie ci, którzy...
Ale jak są tak konkretne,
wiedzą, jakie kompetencje ma prezydent.
Wiedzą, że prezydent nic nie może, prawda? Więc raczej, to moim zdaniem, to było głosowanie przeciwko.
Prezydent nie może w tej sprawie, ale ja muszę. Musimy zrobić przerwę. Pan Walerii pisze tak, a mój kolega, wierny wyznawca PiSu, napisał mi wczoraj wieczorem takiego SMS-a, obudzi cię sympatyku PO, głośne walenie do drzwi, ale ten, i tu jest uśmiech, ja nie wiem, panie Walerii, czy uśmiech jest cytatem, tam był ten uśmiech, że kolega sobie żartuje, czy to pan dodaje ten uśmiech, a w studio przypomnę Tomasz Dziemianczuk, profesor Sławomir Witkowski, Krzysztof Skiba, bo ja wiem, że wiele osób czasami i po jednej, i po drugiej stronie widziałem niejednokrotnie takie zachowania i trochę człowiek żyje, więc różne rzeczy widział. I jakaś taka żądza czasami rewanżu, czy takie odreagowanie frustracji w niektórych istnieje, ale myślę, że to nie jest poważne i że im minie. wszystkim minie, to znaczy jednym
znaczy, nie, my musimy się nauczyć, że w kampanii wyborczej politycy stosują pewną retorykę, tak? Retorykę walki.
Polaryzacja jest naturalnym sposobem oddziaływania na społeczeństwo.
Ale muszą też na tego przeciwnika trochę tam ujadać. I na przykład moja mama bardzo się tym wszystkim przejmuje. Ja zawsze jej mówię, słuchaj, to jest po prostu taka jest teatr, koloryt demokracji.
Tak? Teatr polityczny.
Teatr
przecież,
polityczny. My w ogóle i to z jednej czy z drugiej strony musimy tak trochę w te obietnice i te groźby polityczne trochę tak wziąć to wszystko w taki duży cudzysłów.
Nie rozwodźcie się ludzie, jeżeli mąż głosował inaczej niż żona.
Teraz są nawet problemy takie,
że... to mam jedyny powód.
Wybory prezydenckie to jest troszeczkę taka busola polityczna, czyli w jakim kierunku preferencje polityczne Polaków się obracają, tak? Tym razem poszło to bardziej w stronę prawicową. Niekoniecznie to oznacza, że takie są preferencje wszystkich, ale powiedzmy, że na najbliższe miesiące trend jest bardziej prawicowy.
No właśnie, czy to znaczy, że jesienią będziemy mieli taki neologizm mi przyszedł nagle do głowy? Dudapeszt?
No może, z tym, że z tą prawicowością to też jest bardzo ciekawe, bo to właściwie funkcjonuje w takim powszechnym obiegu. Jak się przyjrzymy propozycjom prezydenta Elekta i w ogóle gospodarczym PiS-u, no to jest to stricte lewicowa propozycja, tak? No jeżeli mówimy teraz o tym, że prezydent Elekt obniży wiek emerytalny, doprowadzi do tego, że podwyższy kwotę wolną od podatku. I to jest w ogóle pierwsze, chyba to chcą robić, bo chcą zdążyć jeszcze z ustawą na przyszły rok. Chce dać po 500 zł na każde dziecko. Chce zlikwidować VAT na ubranka dla dzieci.
Od drugiego dziecka.
A obniżyć CIT z 19% do 15%. No to myślę sobie, że to zaczyna urastać do niebywale lewicowego programu. Oczywiście za tym natychmiast idzie kwestia in vitro, na którą się nie chce zgodzić, czyli jest jakaś przeciwwaga. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest prawicowość, konserwatyzm może, tak. I sądzę, że no tutaj pewnie za chwilę ten rodzaj jakichś rozliczeń, które trzeba będzie dokonać, nastąpi. Co z tego, co pan prezydent obiecał, prezydent elekt, będzie można zrealizować? Jak zobaczy, ja już pomijam kwestię tego, że to może się tak zdarzyć, że rządy będą jednak nadal platformerskie. Ale jeżeli wygra PiS, co w sumie dla mnie człowieka, który jednak jest tym liberalno lewicowym
ulubiony obiekt ataku w tej chwili. Tak. Pan profesor.
To ciekawe, to ja w sumie się cieszę, bo w końcu PiS będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za rządzenie przez najbliższe 4-5 lat. Będzie musiał zweryfikować całą swoją ofertę składaną społeczeństwu. Jak się okaże, że...
Bycie w opozycji jest pewną komfortową sytuacją,
tak?
A teraz...
I być może... nowe pokolenie, młode pokolenie, które nie miało innej perspektywy niż obserwowanie polityków Platformy i rządzących i opozycyjnego PiS, nagle zrozumieją, że to jednak ta polityka to jest po prostu stara rozgrywka, która polega przede wszystkim na tym, aby zdobyć władzę wszelkimi sposobami.
Bądź utrzymać.
Tak? Ale że ta batalia pomiędzy prawicowością a lewicowością rozgrywa się tak naprawdę na płaszczyźnie obyczajowej. Z punktu widzenia gospodarczego ani rząd PiS-u, ani PO nie zrobił nic, żeby ulżyć przedsiębiorcom. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które generują w Polsce ponad 50% PKB, nic nie zyskały na obu rządach, więc ja czytałem kiedyś taki artykuł, że właściwie jaki by rząd nie był, polscy przedsiębiorcy i tak sobie radzą, ponieważ działają w trudnych warunkach i żaden rząd im nie ulżył przez całą swoją kadencję. Więc my mówimy tutaj o bataliach dotyczących właśnie in vitro, dotyczących stosunku do kościoła, spraw homoseksualnych, które są gdzieś jakby w sferze obyczajowej, ale drugorzędne w stosunku do całej gospodarki państwa.
Znaczy myślę, że sukces Andrzeja Dudy też polega na jakichś takich ułomnościach jego przeciwników, to znaczy z jednej strony Platforma, właśnie to, co już mówiliśmy, tutaj się powtarzam, no, działa w jakimś takim uśpieniu, w jakimś takim euforii, że to nam się należy, ta prezydentura, że na pewno wygramy, no może ten sukces wyborów samorządowych też spowodował, że ja nawet pamiętam takie komentarze wybitnych publicystów, z litości już nie będę przytaczał ich nazwisk, którzy rozpisywali się, mówili, że chyba Jarosław Kaczyński zrozumiał, że nie wygra już w swoim życiu żadnych wyborów. Już właściwie dla mnie to się wydawało bardzo ryzykowne takie przekreślanie, no jednak wytrawnego gracza, jak się okazuje po tym sukcesie Andrzeja Dudy, bardzo wytrawnego, bo podobno propozycji na to, kto ma startować na prezydenta z ramienia PiSu, z poparciem PiSu było sporo, tak, i to właśnie prezes Jarosław zadecydował, że ma być to Andrzej Duda, jak się okazało, postawił na dobrą kartę, ale także tu mówimy dużo o tym lewicowości, także no z jednej strony SLD, no partia zgranych twarzy, właśnie Leszek Miller jako nadzieja młodych ludzi, no to jest po prostu kabaret, natomiast tak. Z drugiej strony...
Być może przyszły koalicjant PiSu.
Słynna krytyka polityczna, czyli środowisko Sierakowskiego, nie wiem, to oni mieli już tworzyć kluby, na bazie tych klubów mieli tworzyć partię, nic z tego nie wyszło. Sierakowski, nie wiem, chyba pisze piąty doktorat i się okazuje, że mogą zrobić fajną imprezę w klubie, fajny, nie wiem, sympozjum naukowe dotyczące książek Brzozowskiego, ale nie potrafią, no nie mają tej siły organizacyjnej, żeby zrobić partię i pociągnąć za sobą właśnie młody elektorat.
Młodzi czekają na autorytety. Zauważcie, że właśnie poszukiwanie Kukiza czy Korwina to jest szukanie autorytetu i tego autorytetu po stronie właśnie lewej strony politycznej jeszcze nie ma. Przynajmniej się nie
objawiło. Tylko czy Kukiz ma jakikolwiek program pozytywny, bo ja tego nie widzę. I to, czego właśnie nie było, bo Bronisław Komorowski, tak jak wcześniej wydawał się, przysięgą znają, wszyscy wiedzą, jaki on jest i tak dalej. Ale ja bym chciał wiedzieć, jaka jest jego wizja dla nas na kolejne 5 lat.
Słuchajcie, charakterystyczne dla tych wyborów to, że już nie liczy się kto, co kiedyś robił. To już w ogóle nie miało znaczenia w tych wyborach, na przykład, że prezydent Komorowski był internowany, że walczył z komuną. Ja na koncertach grałem w tym czasie dużo koncertów. Młodzież przychodziła i krzyczała na przykład przy jakichś takich piosenkach ze stanu wojennego, które my mamy w swoim repertuarze, tam o ZOMO i tak dalej. Ja mówiłem, że to żartobliwie, że to piosenki sponsorowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Młodzież automatycznie się z tym utożsamiała i krzyczała prez komuną. I później były takie rozmowy. Ja mówię, ale kogo wy rozumiecie jako komunę? Ja mówię, no Komorowski na przykład.
Tak, tak.
Ja mówię, no tak, ale jego generał Jarzecki akurat wsadził do więzienia, Dudę nie. No.
Tutaj jakby natychmiast chciałem właśnie tak na gorąco skomentować. No ja życzę panu prezydentowi elektowi, żeby nie nazwano go nigdy Dudaruski, tak? Bo myślę sobie, że to jest i też chciałbym bardzo, żeby pan prezydent jakby uleczył te rany, które zostały zadane nam, kiedy powiedziano, że ja stałem tam, gdzie ZOMO, a on stał tam, gdzie powinien stać prawdziwy Polak.
No to jest, Duda tego nie powiedział, to prezes Kaczyński.
Ja powiedziałem prezes Kaczyński, tak, no ale tak, prezes Kaczyński, no, ja mówię właśnie, żeby uleczył te rany, które powstały na skutek nierozsądnych i złych słów opozycji obecnej. Ja natomiast sądzę, tak mówiąc szczerze, a w ogóle to rzeczywiście świetny ruch prezesa Kaczyńskiego. Być może pojechał właśnie na Jasną Górę dziękować za to oświecenie, którego doznał 3 miesiące temu, bo okazało się, że podobno spędził wieczór na modlitwach i to wspaniałe. Ja to bardzo mnie to wzrusza. Natomiast chciałem wrócić do prezydenta elekta. Ja mam wrażenie, że prezydent elekt sam był zaskoczony, że osiągnął tak niesłychanie dobry wynik. I to jest człowiek mądry, inteligentny. Sądzę, że też zrozumiał, jak w dzisiejszych czasach łatwo jest manipulować opinią publiczną. Bo przecież kiedy przystępował do wyborów, do kampanii, miał 12%. Kiedy kończył, wygrał z urzędującym prezydentem, który miał poparcie około 70%. A więc mechanizmy, powiedziałbym, nie chcę używać słów propagandy, ale takiej pracy nad komunikatem perswazyjnym albo kontrującym panujące obecnie poglądy doskonale tutaj zadziałał. I sądzę, że to jest jakaś podstawowa nauka dla prezydenta elekta i bardzo, bardzo, bardzo życzę mu tego, aby miał refleksję taką, że nie warto stosować tego narzędzia i żeby to łączenie, o którym mówił, następowało właśnie przy pomocy jego działań. Tego mu życzę głęboko i gorąco i o to też proszę, tak, żeby tak było.
Rozmawiając o propagandzie sukcesu, o tym, jak prezydent Elek zdobył poparcie procentowe, warto by zauważyć też i wspomnieć o kampanii negatywnej. Wczoraj usłyszałem, że ponad 60% negatywnych komentarzy dotyczących jakichkolwiek kandydatów startujących w tych wyborach dotyczyło prezydenta Komorowskiego. Czyli oznacza to, że generalnie hejt skupił się przede wszystkim na prezydencie Komorowskim. Często to być może był hejt opłacony, prawda? Czyli teraz pytanie, czy rzeczywiście jakby te procenty prezydenta Komorowskiego spadały, ponieważ tracił poparcie, czy też ze względu na to, że został osaczony.
Ja myślę, że nie wierzę w to, że przestańmy z tym, że ktoś tam opłacony i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj to jestem w stanie uwierzyć, że internauci z takiej właśnie potrzeby serca hejtowali.
O trolach Putina, czyli ludziach, którym się płaci ciężkie pieniądze za to, żeby na przykład w określonym świetle stawiali Ukrainę, prawda, i wydarzenia na Ukrainie.
Tutaj w tym wypadku tak, natomiast...
Właśnie, są, przecież wiemy, zresztą to chyba nawet sami politycy o tym mówią, że stosuje się takie narzędzia, a więc uruchamia fanpage'a albo też płaci się za wpisy po parę złotych. Ja też oczywiście jestem daleki od teorii spiskowych, albo żeby oskarżać kogokolwiek w momencie, kiedy mój kandydat nie wygrał wyborów. Jestem naprawdę daleki. Nie powiem, że wybory zostały sfałszowane. Nie. Wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z duchem mądrej, dobrej demokracji.
Właśnie, nikt nie krzyczy teraz, że sfałszowane wybory
zostały sfałszowane. Nie mówimy też, że to jest jakaś teoria spiskowa. Jest to normalne narzędzie internetowe, którym się różne firmy posługują, również partie i to jest usługa, którą normalnie można sobie wykupić.
Więc, jeszcze rola internetu w życiu tych młodych ludzi właśnie, tych, o których mówiłeś
dokładnie,
wcześniej.
Dokładnie, więc my mówimy to o tym, że polityka zmierza w trochę w niebezpiecznym kierunku, czyli po prostu zamiast skupiać się na merytoryce, skupia się na po prostu wyszukiwaniu narzędzi i to negatywnych narzędzi, które można zaszkodzić przeciwnikowi. No, to mi się nie podoba.
I negatywne, i pozytywne, bo pozycjonowanie pewnych komunikatów albo stron, albo informacji jest odkąd się internet pojawił. To oczywiście ma pan rację.
Lepiej sprzedaje się właśnie taki atak niż bronienie kogoś, niż krytyka ostra jest jakby, no, ma tą energię taką, tak, która się właśnie przekłada na te memy, na te żarty, na te kpiny, na te właśnie porównania Komorowski i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej medialne, bardziej takie nośne. Oczywiście jest to smutne, ale tak właśnie jest, niż mówienie czegoś pozytywnego i właśnie przedstawianie jakiegoś, już nie mówię o przedstawianiu programu politycznego.
I to jest moje marzenie, żeby w końcu kiedyś, kiedy wystąpią naprzeciw siebie przeciwnicy polityczni, oddali sobie szacunek za dokonania, które stoją za nimi, tak? No oczywiście tak, mówię tutaj, że takie są, bo przecież prezydent Komorowski, tutaj ta litania ogromna wymieniona, zrobił niebywale wiele dla polskiej wolności, dla demokracji, dla tych 25 lat. Jest to jeden z najbardziej zasłużonych polityków w całym tym procesie. I chciałbym bardzo, żeby w końcu ktoś wstał ze strony opozycji i powiedział tak, to jest człowiek o niebywałej etyce moralnej. Człowiek, który walczył o to, żebyśmy mogli w tej chwili spierać się na
argumenty. To jest naiwne, nikt tak nie powie, w tym kraju przynajmniej.
Spojrzałem tak na ekran telewizji, gdzie tam akurat pokazują jakieś gazety obcojęzyczne, które piszą na temat wyniku wyborów w Polsce. Pomyślałem tak, jak kiedy premierem został Tusk, to ci, którzy go nie lubili, dworowali sobie z tego, jak to będą wymawiali na Zachodzie jego nazwisko. No a teraz, kiedy prezydentem został pan Duda, to jakoś nikt nie dworuje, jak będą wymawiali, to będziemy mieli dadaizm?
No więc ja po prostu to powiedziałem na samym początku. Myślę, że to jest efekt, że to się zmieni. Bo wczoraj w wieczorach wyborczych przyglądałem się sztabowcom prezydenta elekta i na przykład szef sztabu, pan poseł Masztalerek, już zmienił tonację, już nie był tak agresywny, już nie był tak... tak pełen niechęci. Ja myślę, że ten sukces, który osiągnęli, da im jakiś rodzaj kompensacji, tak? To no, w mózgu ośrodek
nagrody... Zastają ukojenia?
Ale może to sprawi też to, że i ten język zacznie być bardziej, powiedziałbym, może nie tyle przyjazny, ile racjonalny. Bez próby dzielenia.
Tu nie jestem optymistą, profesorze. Niestety, mleko raz rozlane, ciężko. To jest poza tym, raczej moim zdaniem czeka nas kolejna przecież kampania, że w październiku są wybory.
Czeka nas, czy się rozpoczęła dzisiaj tak naprawdę.
I to nie, ale teraz będzie parę dni takiej euforii, takiego właśnie, może właśnie takich eleganckich jakichś bonmotów, ukłonów, ale moim zdaniem w Wersalu nie będzie, jak dawno temu obwieścił Andrzej Leper. Teraz będzie Paweł Kukiz.
Wersalki też nie będzie.
Jarocin w parlamencie, nie, no będzie bardzo ostro i tym bardziej, że teraz jakby no jest opozycja, dawna opozycja poczuła krew, tak, i teraz będzie parcie do władzy, będzie naprawdę ostra kampania, bym się nie spodziewał.
Zgodzę się z panem profesorem, że jednak ten poziom frustracji był narastający wśród zwolenników PiS-u i wygrane wybory prezydenckie jednak jest czymś... Są czymś w rodzaju takim katarzis.
Tak, no życzę im tego. Bardzo życzę, bo życie na jednej klatce z osobą, która krzyczy, jak ktoś nosi rozetkę prezydencką i żeby poszedł lepiej do kościoła i się pomodlił, nie jest dobrą przestrzenią dla rozwoju wolności, tak? Dla poczucia wolności. Bo to jakby powoduje, że mam poczucie, że ktoś na siłę chce mnie podzielić w przestrzeni albo odrzucić.
A czy nie jest to wina publicystów, także takich no, o znanych piórach, którzy pisali przecież takie książki, którzy odmawiali nawet przeciwnikom politycznym, nie wiem, że są Polakami, czy prawa do bycia Polakami. Ja tylko przypomnę, no, słynna książka Ziemkiewicza, Polactwo, tak? No to przecież chyba mocniej już nie można, bo Polactwo, czyli robactwo. No, czyli to jest, tak należy to rozumieć. Właśnie, jeżeli masz inne poglądy, to nie jesteś Polakiem, to jesteś właśnie ruskim agentem, tak. I tak dalej. No, ja bym niestety nie miał tutaj z dobrych wiadomości. Myślę, że to będzie się rozwijać w tym kierunku.
No, ale ja nie jestem słaby, ja sobie dam radę.
Panowie, teraz ważne pytanie, to czy dla nas, jako obywateli tego kraju, lepsze będzie wygranie wyborów przez PiS i posiadanie prezydenta i parlamentu, większości przynajmniej, w jakiejś koalicji, czy też lepsze będzie posiadanie prezydenta z PiSu, a parlamentu z Platformy.
Tak, to jest ciekawe pytanie.
Notoryczna kłótnia, prawda?
Ciekawe pytanie. Platforma do czołga się w tym stanie, mówię do czołga, dlatego że przecież teraz tak, będziemy mieli część, że tak powiem, zlikwidowanych etatów w Pałacu Prezydenckim, ludzi, którym pewnie trzeba gdzieś ich umieścić na znamienitych miejscach na listach wyborczych, co spowoduje nieuniknione konflikty przy budowaniu list wyborczych. No już się pojawia to, czy może lepszym byłby jednak, prawda, premierem bardziej męskim z Chetyna. No wiadomo, że pani Kopacz męskim premierem być nie może.
No raczej pani Kopacz, okazało się, że no nie pociąga tłumów.
I panie ministry, które zwabiła do rządu, czyli pani chyba Piotrowska, tak? O tym MSW, ja, no osoba, którą się niezwykle rzadko widuje i to jakoś tak... Czy pani od infrastruktury? No jakoś tak...
Nie, jest taki słynny mem w internecie, legendarny już niemalże, jak Donald Tusk tam w Europejskim Parlamencie tak załamuje ręce i tekst pod spodem zostawić na chwilę samych. I...
ja tylko chciałbym nawiązać do tego pana pytania, czy co jest lepsze. No, ja pamiętam te dwa lata PiS, rządu PiS i pracuję na uczelni już 27 lat i tamte dwa lata były koszmarem. Ta aura jakiejś podejrzliwości, to pisanie dokumentacji, czy się nie jest tajnym współpracownikiem, czyli lustracje do działu kadr, latanie, wszyscy z lękiem, ze strachem robili to, nie wiedząc, czy za chwilę zostaną wyrzuceni z uczelni, czy może jednak się uda, że zostaną ocaleni, mówiąc żartobliwie, chociaż to nie było dobre. I pamiętam tą atmosferę jakiegoś przygnębienia, kiedy się dowiedzieliśmy, że po szkołach będą chodziły jakieś społeczne trójki oceniające, które dziecko ma dobre mundurki, czy nie, czy włosy długie, czy zachowuje się odpowiednio, czy nie. Może, no, jakiś fundamentalizm społeczno-religijny. I to mnie, te policyjne różne no, prowokacje. Dzisiaj się mówi o tym, że na platformie jakieś tysiące, setki podsłuchów, ale no, jeżeli Stany Zjednoczone posłuchują wszystkich i wszystko, co się rusza i co wydaje dźwięk, no to też przestańmy histeryzować, że to jest jakiś to rodzaj...
Żyjemy w takim świecie.
Tak, tak.
Znaczy, no, każdy ma inne doświadczenia. Akurat współpracowałem dosyć długo z IPN-em, organizując różnego rodzaju spotkania z gośćmi, świadkami historii, organizując pokazy filmowe na uniwersytecie. Mm-hmm. Pracowałem też zresztą w IPN-ie przez krótki okres czasu przy notacjach filmowych. Nagrywałem świadków historii. Także ja mam tutaj akurat troszeczkę inne zdanie, bo uważam, że rzeczywiście ten okres...
Ale pan nie był lustrowany.
No nie byłem, ale uważam, że jakby ten okres w życiu Polski został jakby przeskoczony i naturalnym jest, że...
No, boję się, żeby nie wrócił. O to chodzi, bo ta lustracja nie została dokonana, ponieważ PiS stracił rządy i ona została zatrzymana. Nie chodzi o to, że nie trzeba dowiedzieć się, czy ktoś był tajnym współpracownikiem, czy był świnią za tamtych czasów, tak? Czy donosił. Nie, tak, trzeba, ale tworzenie aury podejrzliwości, donosi lęku jest dla mnie niedopuszczalne. Tak nie można żyć i tak nie można pracować, nie tylko można się rozwijać.
Panie profesorze, jeżeli 1% czy 2% populacji współpracował albo był tajnym współpracownikiem, albo pracował ze służbą bezpieczeństwa, to jest co setny Polak, można powiedzieć. To wiadomo, że to jest bardzo duża rzesza ludzi, która obawia się lustracji. Naturalnym jest to, że wywołuje to opór. Więc...
A czy joteczki spalono w takim razie wtedy, kiedy palono? No i jak to się stało, że ten ubek, który kiedyś łamał człowiekowi życie, wystawia świadectwo moralności. Tak naprawdę to on decyduje, prawda? Tak. Kogo ujawnić, a kogo tak, nie. Tak.
Ja uważam, że jako młody człowiek, no bo powiedzmy, że wtedy byłem młodym człowiekiem, jakby sprawiedliwości nie stało się zadość. I to jest jakby temat, który wraca.
Ale jak pan pracował w IPN-ie, to pan widział, zresztą słowa Michnika były onegdaj, dawno, dawno temu, kiedy sprawa dotyczyła lustracji, znamienne, kiedy on jako historyk studiował akta rosyjskiej i carskiej bezpieki, czyli służb specjalnych, widział, jak się preparuje dokumenty, z jaką łatwością można niszczyć ludzkie życie i raz przyklejona łatka jest praktycznie nie do odklejenia. Czasami niszczy ludzi w sposób całkowity. I wtedy stawiamy sobie pytanie, co jest ważne? Czy wyimaginowana wartość przyzwoitości, czy też jakiś rodzaj etyki związanej z nie wiem, czy z wybaczaniem to jest dobre słowo, ale taką próbą zrozumienia ludzkich decyzji, tak? Jeżeli się weźmie literaturę międzywojenną i bezpośrednio po II wojnie światowej, jak zaczniemy śledzić losy Broniewskiego, Aleksandra Wata, całej przestrzeni literatów tamtego, czy zafascynowanych nową ideą komunizmu, socjalizmu i później ich odwroty, ich rozwałki w więzieniach i w łagrach, To przecież to był kwiat inteligencji i wrażliwości. Oni się dali na to zwieść. Tak? I to nie można lustrować ich w tej chwili.
No mamy troszeczkę inne doświadczenia. Kiedy po prostu pracowałem ze świadkami historii, większość z tych ludzi żyje bardzo skromnie, wręcz można powiedzieć w biedzie. Ludzie, którzy siedzieli w więzieniach, którzy walczyli za naszą wolność. Z drugiej strony wiedziałem o wielu osobach, które współpracowały ze służbą bezpieczeństwa, zajmują bardzo intratne stanowiska, mają wysoką emeryturę. Zgadzam
się.
Oczywiście rzeczywiście z jednej strony mówi pan, że można skrzywdzić niewinną osobę, ale z drugiej strony, czy to jest jakby sprawiedliwość dziejowa? Nie do końca.
Panowie, no niestety musimy kończyć. Ja przeczytam SMS niepodpisany. Tak źle i tak niedobrze. Zauważyć trzeba, że co by się nie stało, to i tak połowa społeczeństwa jest niezadowolona, a prędzej czy później przywyknie. Musimy kończyć. Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Tomasz Dziemianczuk, pracownik ACKUG, radny dzielnicy Przymorze Małe, Gdańsko-Obywatelski, Krzysztof Skiba, showman i satyryk. Bardzo
dziękuję i życzę prezydentowi elektowi sukcesu w prezydenturze, żeby nas wszystkich połączył.
No i musimy uczyć się węgielskiego, bo czeka nas, jak powiedziałeś, Budapeszt.
Życzę wszystkim politykom, żeby przestali konkurować ze sobą, a skupili się na ważnych dla kraju sprawach.
Na rozwiązywaniu problemów, oczywiście.